7 października 2023 roku brutalnym atakiem Hamasu rozpoczęła się obecna eskalacja konfliktu w Strefie Gazy. Od tego czasu trwa ofensywa wojskowa Izraela, w wyniku której co 10 Palestyńczyk na miejscu został ranny lub zabity. Katastrofa humanitarna, z którą mierzą się Palestynki i Palestyńczycy, jest wielowymiarowa. Brakuje jedzenia. Odnotowano 455 śmierci związanych bezpośrednio z głodem. Brakuje wody. Ponad milion mieszkańców Strefy Gazy nie ma do dyspozycji nawet 6 litrów wody codziennie. W Polsce średnie zużycie na mieszkańca to nawet 150 litrów wody dziennie. Brakuje leków i podstawowych ekwipunku medycznego. Lekarze polskiej misji medycznej twierdzą, że leczenie w szpitalu Al-Aqsa nie przypomina niczego, z czym zetknęliby się wcześniej. Nazywają to medycyną wojenną. Jak zdarzenia na Bliskim Wschodzie wpłynęły na nasze postrzeganie prawdy historycznej? Co ta wojna zmieniła w nas, Europejczykach? Porozmawiamy o tym na łączach pani Dalia Mikulska, autorka książki Kiedyś wszyscy byliśmy tu ludźmi, reportaże z Palestyny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ewa Górska, doktorka nauk prawnych, pracuje w Digital Justice Center na Uniwersytecie Wrocławskim, prowadzi podcast reorient.pl. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor.
I profesor Radosław Ptaszyński, Instytut Historyczny Uniwersytet Szczeciński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dziękuję, że państwo zechcieli dzisiaj tego wieczoru być z nami. Ta wojna zaczęła się 2 lata temu, dokładnie 2 lata temu, choć mnie się wydaje, że ten konflikt zaczął się, i tu bym poprosiła pana profesora o odpowiedź. Przyglądając się temu, on się zaczął w 1948 roku. Nie proszę o całą opowieść historyczną, ale potwierdzenie, jakby może takie krótkie zarysowanie, że to jest myślenie, że tam jest początek tego konfliktu.
Tak, oczywiście to historycznie rzecz patrząc, na wiek XX tam jest początek tego konfliktu, ale możemy się oczywiście cofnąć o tysiące lat.
No ale chyba aż tak bardzo nie będziemy. Spróbujmy o ostatnim czasie mówić.
Mhm. Tak, no to jeżeli zaczniemy od okresu powojennego, no to powstanie Izraela i eksodus i ruch sionistyczny, który narodził się jeszcze w wieku XIX, myślenie o tym, żeby powrócić do ziemi Izraela, także po Holokauście, po tym jak Żydów dotknęła zagłada w Europie, no to jest próba budowy tam, skuteczna, udana próba budowy, także za zgodą jakby wspólnoty międzynarodowej, budowy państwa w tamtym czasie. I od samego początku mamy właściwie konflikt zbrojny i nieustannie mamy takie momenty, kiedy trochę to gaśnie, ale za chwilę wybucha z nową siłą. Tych wojen o różnych nazwach, w Polsce być może najbardziej znana jest ta wojna 6-dniowa. Ona się wiąże z kolei marcem 68 roku w Polsce, ale mamy właściwie rocznicę także wojny Jom Kippur z lat 70., ta wojna o niepodległość w roku 48. Także to jest cały czas jakby bardzo, bardzo żywy i bardzo zaogniony region o dość skomplikowanej strukturze, jako patrząc na sam konflikt, na otoczenie Izraela i także próby, do których też często lubimy sięgać, w tym czasie rozmów pokojowych i Camp David, i Oslo, i porażek na tej drodze, żeby zbudować i zarys autonomii, i to myślenie o dwóch państwach, ono na jakiś czas znacznie przygasło, bo zwłaszcza właśnie po 7 października, bo to myślenie dzisiaj, zwłaszcza powinniśmy wychodzić też od tego punktu, to wybuch tego konfliktu i to, co się stało później przez ta wojna, która rzeczywiście jest konfliktem krwawym i na to nakłada się konflikt z Izraelem, to zatrzymało myślenie i o jakimkolwiek procesie pokojowym. Sam 7 października przerwał rozmowy pokojowe czy rozmowy o jakimś modus vivendi pomiędzy Izraelem a Arabią Saudyjską, które były już dosyć zaawansowane. Izrael podpisał trochę wcześniej cykl takich porozumień z niektórymi państwami z regionu, w tym takie ważniejsze zyski, chociażby z Jordanią, którą wielokrotnie prowadził wojnę. I to wyglądało, że jest to być może jakieś złudzenie, ale wyglądało, że być może jest to jakaś droga, niekoniecznie dla Palestyńczyków, ale dla pokoju w regionie. A czy ona by doprowadziła do dwóch państw, chyba wydaje mi się, że daleko nie. I tu jest, przepraszam, że tak się rozgadałem, ale pytanie o współczesność, o plan Trumpa, bo te rozmowy toczą się właściwie teraz, kiedy my rozmawiamy w Egipcie i nadzieja świata właściwie na tym polega i my jeszcze nie wiemy, na ile jest to złudne, czy dojdzie do uwolnienia zakładników i uruchomienia na szeroką skalę pomocy humanitarnej, która także uratowałaby istnienie pewnie wielu cywilów.
Kiedy Daniel Baćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku mówi o Izraelu, powiedział kiedyś takie zdanie. Ekspert uważa, że stworzyliśmy sobie wizję Izraela jako państwa miłującego pokój, pamiętającego Holokaust i świadomego tych wszystkich rzeczy. Mówi, że nic bardziej błędnego. Przypomniał, że Izrael został zbudowany przez Żydów, którzy nie mieli nic wspólnego z Holokaustem. Wskazał, że ci, którzy przeżyli Holokaust i próbowali dostać się do Izraela przez mieszkańców, którzy wywalczyli sobie niepodległość, pieszczotliwie określani byli mydłami. Mówię o tym bardzo ostro, dlatego że nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą. Myślę, że panie mogłyby coś na ten temat powiedzieć, że mam wrażenie, że myśmy uwierzyli, że tak daleko nigdy się Izrael nie będzie posuwał, bowiem przeżył Holokaust i nie jest jako naród, nie może skrzywdzić innego narodu w ten sam sposób. Niestety mam wrażenie, że tak się dzieje. Pani Dalio, pani napisała książkę Kiedyś wszyscy byliśmy tu ludźmi. Mam wrażenie, że potwierdzenia tych moich słów znalazła pani nieraz.
Tak, to ja się z tym zdaniem zgodzę, tylko jeśli mogę, to nie zgodzę się w paru rzeczach z przedmówcą. Ja tak raczej patrzę na tą sytuację. Zdaję sobie sprawę, że mówi się o tym jako o konflikcie i ja mam poczucie, że to służy temu, żeby nie widzieć, że tam trwa okupacja i trwała od bardzo dawna. A wydaje mi się, że to jest właściwie najważniejsze, żeby na to w ten sposób patrzeć. No bo jeżeli właśnie w ten sposób patrzymy, to zobaczymy taką codzienną przemoc, która tam była również wtedy, kiedy nie trwało jakichś eskalacje. I tylko, że ona zazwyczaj była z jednej strony. No i myślę sobie, że też nie cofałabym się o te tysiące lat, tylko właśnie do tego 47, 48 roku, bo wcześniej no to bardzo trudno jest mówić o konflikcie między Palestyńczykami a Izraelem. I w ogóle bym nie widziałam tam, żeby ten 7 października rzeczywiście przerwał rozmowy pokojowe i to, co się działo, te umowy, normalizacja z Izraelem ze strony państw arabskich, no to była po prostu akceptacja tej krzywdy Palestyńczyków, akceptacja okupacji ze strony sąsiadów, którzy różne z tego tytułu mieli swoje interesy po prostu.
Ja mam wrażenie, i taki mieliśmy cel dzisiejszego naszego spotkania, że ta dwuletnia wojna, ta eskalacja tego konfliktu chyba trochę zmusiła nas, Europejczyków, żeby spojrzeć na to, co się tam dzieje, zupełnie inaczej. Oczywiście przez całe lata docierały do nas informacje, że oto w nocy po prostu Izraelczycy wchodzą na teren Palestyńczyków, wycinają im w pień ich zasadzone przez dziadków sady oliwkowe. A przypomnę, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale drzewo oliwkowe zasadzone dopiero po 30-35 latach wydaje pierwsze owoce. Nie najlepsze, więc ścięcie w nocy całego ogrodu gaju oliwkowego powoduje, że kolejne pokolenia nie będą miały z czego żyć. I ta eskalacja spowodowała, że my dopiero się temu zaczynamy przyglądać. Pani Ewo, czy ma pani też takie wrażenie, właśnie patrząc na to, co się przez te, nawet bym powiedziała, nawet nie dwa lata, w ciągu ostatniego roku, jak my spoglądamy na to, co się dzieje w Strefie Gazy, że zaczynamy trochę przecierać oczy?
Tak, zgadzam się. Zgadzam się tutaj też z przedmówczynią, że właśnie dopiero myślę, że przez ostatni rok uświadamiamy sobie, czym jest okupacja, mimo że jesteśmy narodem, który sam w przeszłości okupacji doświadczył. To wydaje się, że byliśmy karmieni taką bardzo podstawową, okrojoną wersją historii. Właśnie uczono nas o jakichś konfliktach, też historycznych wojnach. o tym na przykład, że w 1948 roku była tak zwana wojna o niepodległość Izraela, ale już nie słyszeliśmy tej drugiej strony historii, na przykład, że przez Palestyńczyków 1948 rok jest nazywany Nakbą, czyli katastrofą. Tak samo też myślę, że dopiero zaczynamy tutaj rozumieć, że no nie chodzi tylko o okupację czy o jakieś konflikty militarne, które są trochę, no właśnie, to skomplikowane, niejasne. Tu są jakieś układy pokojowe z sąsiadami, ale one wychodzą lub nie wychodzą i rozmawiamy, nie wiem, o pokoju versus wojnie. Ale tak naprawdę, no, po pierwsze, w wielu teoriach naukowych patrzymy na tą sytuację jako po prostu długotrwałą kolonizację w formie kolonializmu osadniczego, w którym osadnicy z zewnątrz przyjeżdżają i przejmują teren i również dokonują czystek etnicznych, zbrodni wojennych, i obecny etap jest tylko kolejnym. I też ten okres kolonializmu nie zaczyna się wraz z powstaniem państwa Izraela, tylko możemy sięgnąć do 1917 roku, deklaracji Lorda Balfoura, czy nawet jeszcze ekonomiści sięgają dawniej. I tak naprawdę do interesów między innymi brytyjskich, do zabezpieczenia brytyjskich interesów w tym regionie. I teraz my w tym momencie tutaj w Polsce zaczynamy te informacje sobie dopiero uzupełniać. Wydaje mi się też, jako że pracowałam i w regionie, i za granicą, że no trochę w tej Polsce zostaliśmy z tyłu, ale też, że jesteśmy bardzo teraz, bardzo szybko się uczymy. Jestem bardzo pod wrażeniem w ogóle tego, jak w Polsce rozwija się dyskurs i jak wiele osób, jak szybko też podnosi swoją świadomość i ma tą odwagę i też tą odwagę krytycznego patrzenia na to, co się dzieje i jakie informacje do nas docierają.
Panie profesorze, to wrócę do pana. Myślę sobie, że my mamy jednak w Polsce mnóstwo, no powiedziałabym, sympatii do Żydów. Nie wiem, czy do Izraela, ale bym powiedziała do Żydów. Jest, mimo że z jednej strony bywa antysemityzm spory, choć Żydów już nie ma w Polsce, no ale z drugiej strony, no przynajmniej ja mam takie wrażenie, że u nas w Szczecinie mamy niezwykłą sympatię do narodu, przez to też, co, czego doświadczył. Chciałabym, żebyśmy zrozumieli, żeby pan nam, nie wiem, spróbował wytłumaczyć, czym tak naprawdę, dlaczego to jest, czym ten konflikt jest, no bo ja wiem, że stawiam pana w takiej sytuacji, że to pan nam ma tłumaczyć świat, no ale w takiej roli dzisiaj trochę pana postawiłam, ale przypomnijmy sobie, jest 48 rok i to nie jest ziemia niczyja. Gdzie ten konflikt się, on się oczywiście zaczął, tak jak mówiliśmy, że oto miało powstać państwo, i powstało. Ale to się zaczyna eskalować. Ale moje pytanie jest takie, że jak to jest, że ta narracja w Polsce jest taka bardzo proizraelska? Czy pan to też zauważa, czy może ja przesadzam trochę?
Nie, ale trochę jeszcze też polemicznie, jeżeli można. No nie jest tak, że mamy przemoc tylko z jednej strony. Mamy Hamas, jest organizacją terrorystyczną islamską, która sobie za podstawowy cel stawia, podobnie jak Hezbollah, likwidację państwa Izrael, podobnie jak niektórzy sąsiedzi czy państwa z regionu.
Zresztą tak samo jak Izrael chce całkowicie likwidacji Palestyńczyków na ziemiach tamtych, bo, prawda? Czy nie?
No nie, no nie mamy tego typu. Być może niektórzy radykalni politycy, którzy niestety są w rządzie, wypowiadają się w taki sposób, byśmy powiedzieli, nie wiem, faszystowski. I to jest jeden z problemów wewnętrznych Izraela, czyli mamy radykałów w rządzie i także...
Ale nie na tym
procesu
się opiera państwo syjonistyczne, przepraszam. No takim, czy państwo syjonistyczne nie zakłada likwidacji całkowicie Palestyńczyków z tych rejonów?
Nie, to znaczy mamy różne, jak w demokracji być powinno, różne idee istnieją, w tym bardzo radykalne, właściwie o charakterze czystki etnicznej. Tak, to, co się mówi o wysiedleniu całej grupy, no to tutaj jest jasna sytuacja. I to zresztą dotyczy także zachodniego brzegu, bo jeszcze o tym nie wspomnieliśmy. Natomiast no nie jest tak, że mało mówimy o Hamasie, i że to jest organizacja, która po prostu pokojowo czy w jakikolwiek sposób wspominamy 7 października, ale no, mamy znacznie więcej aktów terroru, znacznie wcześniej, także kierowanego wobec cywilów. Natomiast jeżeli chodzi o polski stosunek, pewnie ma w zależności od baniek, jeżeli popatrzymy na media społecznościowe, to w jakiś sposób, ja patrzę raczej krytycznie, że zasila także polski antysemityzm niestety. Mało patrzymy z niuansem. I to uzasadnienie wobec postaw wszystkich antyżydowskich, mamy sporo ataków w Europie Zachodniej, rzeczywiście więcej w Stanach Zjednoczonych, po prostu na cmentarze czy na Żydów po prostu. Słyszymy o tym, że w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji boją się nosić kipę, czy boją się w jakikolwiek sposób spotykać i chociażby celebrować swoje święta, których jest wiele. Natomiast w Polsce na razie jest to w mniejszej skali, ale mieliśmy już taki atak jak na festiwalu Singera, gdzieś tam oblanie farbą, czasami zakłócanie jakichś uroczystości religijnych i to wydaje mi się nasila. Z mojej perspektywy, bo jestem, jak być może wiadomo, zaangażowany w taki dialog, powiedzmy, polsko-żydowski czy chrześcijańsko-żydowski, to jest problem, bo przenosi się to na niszczenie zabytków, na zrywanie właśnie takich spotkań zmierzających do rozmów o żydowskiej przyszłości tutaj w Polsce, niezwiązanych bezpośrednio z tym, co dzieje się na zewnątrz. Ludzie nie niuansują, tak jak też słyszę, chociażby tego, że postawy w samym Izraelu mamy różne. Tak, rząd Netanyahu ma niewielką, czy jakby mniejszościowo w społeczeństwie patrząc, cieszy się sympatią. A protesty były bardzo, bardzo, bardzo liczne. Także w tych kwestiach dotyczących, no, jako cel stawiano uwolnienie, cel tych operacji wojskowych, stawiano uwolnienie zakładników. No tutaj skuteczność wydaje się niewielka i tego celu nie udało się osiągnąć. Podobnie jak z drugim zasadniczym, o którym mówił przynajmniej Netanyahu, deklarując, że to jest cel, czyli likwidacja Hamasu, to także się nie udało i raczej się nie uda. Wiemy to także z historii, bo nie udało się z talibami, ani Związkowi Radzieckiemu, ani Stanom Zjednoczonym, ani z Wietkongiem w Wietnamie, więc tutaj tego raczej nie widać. Ale świat generalnie przyjął pozytywnie ten tak zwany plan Trumpa. Nie wiemy jeszcze, co z tego wyniknie, natomiast moim zdaniem również jest to szansa, z której należałoby skorzystać. Tutaj widać, że no, Hamas po prostu reprezentuje Palestyńczyków po tamtej stronie, co paradoksalnie dla rządu Izraela jest korzystne, no bo zawsze będzie wskazywał palcem, że tutaj mamy organizację islamistyczną, terrorystyczną. Mamy z drugiej strony autonomię palestyńską i słabość właściwie jej, skorumpowanie i niemożność reprezentowania całości Palestyńczyków, co znowu jest na rękę w jakiś sposób dla Izraela i dla rządu, by pokazać, no, kto was reprezentuje tak naprawdę. I tu oczywiście, że mamy elementy okupacji i też bardzo brutalnych działań wojennych, natomiast też musimy powiedzieć, że no, Hamas stosował cywilów i obiekty cywilne, szkoły, szpitale, meczety jako miejsce do przetrzymywania broni czy wystrzeliwania rakiet, czasami tysięcy rakiet, bo ten 7 października to jest ponad 4000 rakiet. No więc no, stosował własną ludność jako żywe tarcze i nie liczył się z ofiarami także cywilnymi. Podobnie Izrael, jak uznaje, że numerem jeden jest likwidacja Hamasu, to nie liczy się z ofiarami cywilnymi. Przynajmniej tak to wygląda i jak to niestety no, przemienia się w czarny scenariusz, czyli dla żadnej ze stron, zwłaszcza polityków, te ofiary cywilne przestają mieć takie zasadnicze znaczenie.
No ja czasami ma się wrażenie, że nie mają żadnego. Chociaż jeszcze tylko jedno pytanie, panie profesorze, bo jak zaczęliśmy naszą rozmowę, to mówimy cały czas o państwie izraelskim. Nie zauważamy Palestyny. Myślę, że wiele dokumentów w ostatnim czasie się też pokazało, że jednak jakby sam początek istnienia państwa izraelskiego zakładał istnienie państwa palestyńskiego. Tylko tak to Izrael, że tak powiem, na arenie międzynarodowej trochę chciałam powiedzieć przekombinował, ale miał taką siłę, że wiele państw przekonał, że to tylko oni są na tym terenie, a wiemy, że już 150 krajów jednak przez te kolejne lata uznało Palestynę jako państwo. Jeden z zakładników uwolnionych ostatnio w telewizji, państwo na pewno widzieli to, mówił, że on rozumie, dlaczego Palestyńczycy są dzisiaj tacy pełni nienawiści, dlatego że myśmy im zrobili tak wielką krzywdę. Czy panie też się spotykają, pani Dalio, z taką opinią?
Nie. To jest strasznie krzywdzące dla Palestyńczyków.
Nie, on powiedział, że on rozumie, dlaczego Palestyńczycy nie znoszą Izraelczyków, bo oni im zrobili przez te wszystkie lata wielką krzywdę.
No to prawda, że Izraelczycy zrobili wielką krzywdę Palestyńczykom, no ale też nie sprowadzałabym tego w taki sposób. Mhm. No mi się wydaje, że pan profesor tutaj tak ładnie niuansuje Izraelczyków, ale uogólnia bardzo tych Palestyńczyków, jakby wszyscy myśleli to samo. No ja właśnie szukam danych na ten temat, jak bardzo ten Hamas reprezentuje Palestyńczyków, bo to jednak nie jest do końca tak. No i zapytałabym się o to, jeżeli mówi pan o tym, jak to nie wszyscy Izraelczycy popierają Netanjahu. No świetnie, tylko że to nie Netanjahu jest tutaj problemem, tylko właśnie okupacja. I to jest po prostu słowo klucz, od którego trzeba zawsze zacząć, no bo dlatego nie ma państwa palestyńskiego. I to nie są elementy okupacji. To jest brutalna, okrutna okupacja wojskowa i to jest jakby każdy dzień w Palestynie. I no, patrzę na dane UN OCHA, czyli organu ONZ-u do spraw pomocy humanitarnej. Rocznie prawie blisko 200 Palestyńczyków ginie na zachodnim brzegu. W tym roku no to już jest około 190 osób. Nie Żydów. No więc jakby no jest to jednak, myślę, że warto to w ten tak zauważyć. To nie Palestyńczycy okupują Izrael. I Izrael owszem stosuje ludzkie tarcze Palestyńczyków, używając w ten sposób.
Pani Ewo, ja tak mam też wrażenie, że bardzo dużo w zrozumieniu tej sytuacji kryje się w języku, bo rzeczywiście mam wrażenie, że kiedy mówimy o przetrzymywanych przez Hamas Izraelczykach, mówimy o zakładnikach. Nigdy, ja miałam takie wrażenie, że przez ostatni rok, rzadko dopiero zaczęliśmy używać, że Izrael też przetrzymuje Palestyńczyków, że to są ich zakładnicy. Najczęściej to są więźniowie, chociaż nie mają rozpraw sądowych, chociaż nie mają oskarżeń, ale oni są więźniami, a nigdy zakładnikami Izraela. Czy też pani to w języku dostrzega?
Jak najbardziej. To jest bardzo, uważam, duży problem w języku tworzenia też pewnych skrótów myślowych, z którymi później wychodzimy, tak? Zwłaszcza jeśli, tak jak to często teraz bywa, czytamy często raczej nagłówki i jakieś wstępy do tekstów, czy oglądając media, niż próbując dogłębnie zbadać sytuację. Więc tak, o porwanych Izraelczykach pisze się i mówi jako o zakładnikach, a o kilkunastu tysiącach więźniów politycznych palestyńskich mówi się po prostu jako o więźniach, tak, żeby kojarzyło się nam to z osobami, które popełniły przestępstwa. Tak naprawdę z punktu widzenia prawa międzynarodowego to są to często, zwłaszcza teraz w dobie tej eskalacji w Gazie, w ogóle jeńcy wojenni, osoby też cywilne, które powinny mieć specjalny status chroniony. Często są to również osoby nieletnie. I też mówiąc jeszcze o słowach, chciałabym krótko też odnieść się polemicznie do tego, co pan profesor mówił wcześniej. Zauważyć, że Hamas jest organizacją islamistyczną, a nie islamską, żebyśmy tutaj nie mylili, że na przykład wszyscy muzułmanie będą zwolennikami islamizmu, czyli ideologii politycznej. I żebyśmy tutaj właśnie też przez przypadek nie nawiązywali do jakichś islamofobicznych stereotypów. Druga uwaga jest taka, że w nowej karcie Hamasu z 2017 roku Hamas uznał istnienie państwa palestyńskiego w granicach z 1967 roku, a więc de facto zaakceptował istnienie Izraela. I ta retoryka Hamasu się zmieniła. To, że został wpisany na listę organizacji terrorystycznych, jest decyzją polityczną wielu państw, natomiast również prawnie jest kwestionowane. Więc tutaj pod wieloma względami wydaje mi się, że powinniśmy starać się jednak patrzeć na słowa, których używamy, bardziej krytycznie, bardziej świadomie i też przyglądając się temu, co czasem stoi za jakimiś skrótowymi zdaniami i terminami, których używamy.
Ja mając wrażenie, przygotowując się dzisiaj do tej naszej rozmowy, miałam wrażenie, że jesteśmy trochę w takim klinczu myślowym też, bo okazuje się, że jak pewne rzeczy nazwiemy trochę inaczej, one brzmią inaczej, ale jakby wszystko, ta sytuacja jest nadal taka sama, bo z naszego punktu widzenia tutaj ze Szczecina, tam jest bardzo daleko. Oczywiście z bólem przyglądamy się temu zrujnowanemu miastu, które wygląda jak z jakiegoś filmu science fiction, gdzie miasta całe są zniszczone, gdzie kolejne budynki są bombardowane. To jest takie nieprawdopodobne, ale chciałabym, żebyśmy jednak porozmawiali, jak mamy na tą sytuację spojrzeć i o jakiejś nadziei, która mam nadzieję dzisiaj w Egipcie się rozpoczęła. Panie profesorze, no właśnie, już pan troszeczkę pewne rzeczy zarysowywał, trochę pana przyhamowałam, ale proszę mi powiedzieć, no i tak chciałabym trochę optymizmu, jeżeli w tym bardzo trudnej sytuacji możemy to wprowadzić. W jakim kierunku to powinno pójść, w jakim może pójść?
No, ja zazwyczaj patrzę pesymistycznie i tutaj oczywiście nie wspomnieliśmy o roli Stanów Zjednoczonych. Dowiedziałem się, to prawda, że Hamas nie jest już organizacją terrorystyczną, co mnie zadziwia. Także to, że mamy aresztowanych ludzi, którzy próbowali dokonać zamachu albo współorganizowali zamachy na ludność cywilną, nie możemy ich nazwać w żaden sposób zakładnikami. Jeżeli oni zostaną aresztowani w Paryżu, Berlinie albo Warszawie, bo jest za nimi wydany międzynarodowy list goń, czy nie wiem, przywódcy Hamasu, ktokolwiek.
No ale panie profesorze, nie, ja mówię o tych
przecież
zakładnikach.
zakładnikami.
Przepraszam, ale ja myślę, że my tutaj jakby wszyscy mamy na myśli bardziej tych ludzi, którzy byli ostatnio no naprawdę tam czasami za jednego zakładnika izraelskiego było kilkunastu czy kilkudziesięciu i tam też były dzieci. No trochę trudno to nazywać jakimś więźniem politycznym dzieci albo nastolatków. No ale dobrze, to tak jak
dzieci
mówię.
W tej wojnie to jest oczywiście wielka tragedia, ale także niestety znowu musimy dodać, no Hamas wychowuje dzieci do tego, żeby ginęły, żeby szykowały się do zamachów samobójczych. To jest także dramatyczny wątek tej wojny.
Ja przepraszam, ale ja się muszę wtrącić. Na jakich podstawach, na jakich danych pan wypowiada takie rzeczy? Przecież nie ma na to żadnych danych i w ogóle to nie da się nawet tego zbadać, więc to są w ogóle niepotwierdzone niczym informacje.
No,
no ja mogę powiedzieć, że troszeczkę takich
dalej,
dokumentów widziałam. Dobrze.
Ja przepraszam, nie słyszę, jak mówimy wszyscy naraz.
Chciałam tylko wtrącić, że widziałam troszeczkę takich dokumentów wydanych przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż po wypuszczeniu takiego tak zwanego aresztowanego, które mówią, że no, nie wiadomo na co, za co tą osobę aresztowano, dlatego że Izrael nie przedstawił żadnych dowodów. Izrael mówi tylko, że wszystko jest bardzo tajne, bo i ta osoba stwarza jakieś zagrożenie dla Izraela. I ta osoba była zamknięta w detencji administracyjnej, co oznacza, że ona była aresztowana i tak co 4 miesiące, co pół roku ten trybunał wojskowy, który może jak dorosłych sądzić dwunastolatki, on to przedłuża. No i oczywiście to słowo terroryzm pozwala po prostu na wszystko, pozwala komuś zamknąć usta i traktować go jak podczłowieka. No i właśnie temu to służy. I jeżeli pan to sprawdził, no to świetnie, ale nie wydaje mi się.
Że mamy zamachy terrorystyczne w Izraelu przez kilkadziesiąt lat, no nie trzeba wielkiej wiedzy, żeby to sprawdzić. Natomiast pytanie dotyczyło współczesności
no,
i
nie trzeba
szans
też wielkiej
na,
wiedzy, żeby
możemy...
wiedzieć, że jest okupacja w Izraelu, w Palestynie, przepraszam.
I okupowane jest co? Całe to terytorium?
W zasadzie,
Izrael
proszę pana.
Nie istnieć, bo jest, okupuje wszystko, łącznie z Tel Awiwem?
Nie, tak. Ale nikt z nas nie mówi, czy Izrael powinien, czy nie powinien istnieć. Natomiast
no bo jeżeli
okupacja
używamy
na
terminu
zachodniego
okupacja,
brzegu.
To co jest okupowane? Bo łatwiej
okupacja
powiedzieć o zachodnim
zachodniego.
Brzegu.
Prawo międzynarodowe mówi w tym momencie, że okupowane są terytoria zachodniego brzegu Jerozolimy Wschodniej oraz Strefy Gazy. To są
Tak, tutaj.
podstawowe informacje na ten temat, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe. Natomiast nie ma żadnych informacji i dokumentów, które mówiłyby na przykład, że Hamas wychowuje dzieci do popełniania zamachów terrorystycznych. Nie ma takich informacji nigdzie potwierdzonych. To jest propaganda i fałszywe informacje.
No nie, mamy bardzo dużo tego typu reportaży, informacji z tamtego regionu, które mówią o tym, że dzieci także dokonują zamachów i są do tego kształtowane.
Jakie to
Natomiast
są?
oczywiście zgadzamy się co do zachodniego brzegu, natomiast jeżeli tłumaczymy zamachy terrorystyczne, nie wiem, czy je też kwestionujemy, które działy się wobec cywilów w Izraelu przez kilkadziesiąt lat i jako obronę przed okupacją, no to wtedy musimy uznać, że wszystko jest okupowane przez Izrael od morza do rzeki. No i wtedy gdzie jesteśmy? No właśnie negujemy sam sens istnienia tego państwa.
Znaczy, panie profesorze,
Znów.
przepraszam, bo ja myślę, że nie jesteśmy w stanie tej bardzo trudnej dyskusji, a widzę, w jakim ona kierunku idzie, bo jesteśmy no, niestety poddawani pewnym informacjom. Jeden docierają do nas, drugi nie. No, panie profesorze, no, prawda taka, że w ciągu tych ostatnich 2 lat 1600 chyba 66 osób, Izraelczyków, cywilów i wojskowych zginęło. Jednocześnie w Gazie zginęło 66 tysięcy. No, myślę, że no, nie da się tego jednak porównać tych dwóch sum tej liczby osób, które zginęły w Palestynie, a zginęły w Izraelu. Rzeczywiście, przepraszam, że no trochę stanę po nie powinnam po żadnej ze stron stanąć, ale tak myślę, że jednak nigdy przez tą całą rozmowę, przez ostatnie 2 lata, nikt nie powiedział, że państwo izraelskie nie ma istnieć, a państwo palestyńskie ma istnieć, tylko chcielibyśmy, żeby przynajmniej w Polsce, przypomnę, 1988 rok, kiedy uznajemy państwo palestyńskie, więc my nie mamy wątpliwości, że państwo palestyńskie istnieje, ale Izrael robi wszystko, żeby tak nie było. Chciałabym jednak, żebyśmy powiedzieli, czy jest jakaś szansa, jakaś nadzieja, te rozmowy, które się teraz trwają w Egipcie, czy one doprowadzą, czy dadzą jakąś właśnie iskierkę nadziei, czy panie profesorze, chyba jednak stoi po mojej stronie, mimo że pan powiedział, że jest pesymistą, że jednak być może to coś da, czy raczej nie. Proszę jakby króciutko, żeby też panie mogły odpowiedzieć, czy widzą nadzieję, czy nie?
Nie wiem, nie bardzo umiem właśnie króciutko, ale bo to właśnie tak się trochę przerzucamy w bardzo krótkiej rozmowie. Natomiast jeżeli popatrzymy w takiej większej skali, no to bardzo dużo państw w tej chwili zadeklarowało uznanie państwa
No
palestyńskiego.
wiemy, że to
Widać
już jest
nawet to parokrotnie,
150.
niż oczekiwałby pewnie Netanyahu i rząd Izraela. Bardzo negatywny PR dotyczy właściwie całego świata. Świat się odwraca od Izraela, jest powszechnie potępiany, no łącznie z domaganiem się procesu karnego w sprawach zbrodni wojennych i ludobójstwa, więc to także są efekty działań tego rządu, który, jak wspominałem, nie cieszy się wielkim poparciem tam na miejscu. Natomiast co do samego procesu
Rozmów.
rozmów w Egipcie, bardzo trudno powiedzieć, no bo one się właściwie w tej chwili toczą. Zacząłem od tego, że nie wspominaliśmy o Wielkim Bracie Stanach Zjednoczonych, które zdecydowanie w tej chwili są po stronie Izraela i chyba będą nadal ten kierunek utrzymywać, łącznie z jakimiś wczorajszymi bodajże groźbami Trumpa, że jeżeli Hamas się nie zgodzi na wszystko, co on zaproponował, to w zasadzie, nie wiem, Strefa Gazy naprawdę zostanie
Zrównana z
przeznaczona do
ziemią.
jakiegoś kurortu czy jakiejś czystki etnicznej do końca. Właściwie na tym polegają groźby Trumpa. No, z polskiej perspektywy, patrząc na sprawy międzynarodowe, to jest oczywiście problem, jeżeli Polska chce być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a są to jednocześnie deklaracje no, nie do przyjęcia.
No właśnie, pani Dalio, jak pani spogląda z punktu widzenia znawcy jakby tamtej sytuacji w Palestynie? Pani ma jakąś szansę na nadzieję? Widzi pani w tych rozmowach?
Nadzieję można mieć zawsze, no tylko że rozmowy się toczą raczej o zawieszenie broni, o to, żeby w tym momencie tam zaprzestano mordowania ludzi i bardzo na to liczę, dlatego że również znam osoby, które mają tam rodzinę i tak dalej i mam nadzieję po prostu, że to ludobójstwo się skończy po prostu. Natomiast pozytywne optymistyczne by było, gdyby również miała się zakończyć okupacja, no a na to się nie zapowiada. I tutaj jakby trudno mi jest aż tak pozytywnie patrzeć.
Pani Ewo, jak pani na to patrzy? na tą
No
sytuację.
i tak, no jakby w bezpośredniej przyszłości chyba mało optymistycznie, przede wszystkim dlatego, że nie wydaje mi się, żeby Stany Zjednoczone w tej chwili i Izrael zgodziły się na prawo do samostanowienia Palestyńczyków, czyli to prawo, które oni mają. Te warunki, które postawił Hamas, te uwagi, które miał do planu Donalda Trumpa, dotyczą między innymi, czy zwłaszcza tego, czyli tego, że Palestyńczycy chcą mieć zarząd i władzę palestyńską nad tym terytorium. Hamas ma zrzec się tej władzy, miałby powstać rząd technokratyczny, tak jak chciał tego Trump, ale nie zarząd zagraniczny, który byłby przedłużeniem kolonializmu czy nową formą kolonializmu. Natomiast jednocześnie możemy, czy moim zdaniem można mieć nadzieję, że prawo międzynarodowe jeszcze może odżyje. Tutaj nie jest tak, że są strony, które domagają się procesu międzynarodowego, tylko toczy się już proces. Wręcz niedługo powinny być już jakieś kolejne informacje, jeśli chodzi o proces o ludobójstwo w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości, gdzie Izrael jest oskarżany o popełnianie zbrodni ludobójstwa. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uprawdopodobnił to już, czyli uznał, że prawdopodobne jest, rok temu tak uznał, że do tego dochodzi. I jednocześnie Międzynarodowy Trybunał Karny, drugi Międzynarodowy Trybunał, wydał też nakazy aresztowania dla czołowych polityków izraelskich i Hamasu, aczkolwiek te osoby prawdopodobnie nie żyją. Jeśli udałoby się w sytuacji międzynarodowej mieć wystarczająco dużo poparcia, zwłaszcza w ONZ-cie, żeby te Trybunały Sprawiedliwości i Trybunał Karny miały możliwość działać, co jest też w naszym interesie, bo w przyszłości możemy my być ofiarami agresji. Agresja również jest zbrodnią międzynarodową, tak jak zbrodnia ludobójstwa. Na tym samym poziomie tutaj nie ma wartościowania. Więc jeśli chcemy, żeby w przyszłości, żebyśmy my byli chronieni przez prawo międzynarodowe, to w tym momencie w naszym interesie i wszystkich innych państw jest zadbać o to, żeby to prawo międzynarodowe było bardziej skuteczne.
No tak, oczywiście myślę, że jedyną nadzieją, taką naprawdę przekładającą się na tu i teraz, to jest to, że nad głowami ludzi w Gazie Palestyńczykami nie będą latały bomby i nie będą zagrożeniem życia i być może ta pomoc humanitarna, taka, która powinna tam nadejść, wjedzie. Mam nadzieję, że to będzie oddech nie tylko chwilowy, ale też trochę dłuższy. Bardzo dziękuję Państwu za rozmowę. Też chciałam Państwu bardzo pokazać, naszym słuchaczom, że to są bardzo skomplikowane sprawy, ale warto się temu przyglądać, żeby to po prostu wszystko zrozumieć. Daria Mikulska, Ewa Górska i Radosław Ptaszyński to byli nasi dzisiejsi goście. Bardzo dziękuję, że Państwo chcieli wieczorem z nami porozmawiać na tak bardzo trudny i niezwykle ważny temat. Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.